Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wiadomościami watykańskimi rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Następnie ojciec Marek Graczkiewicz podsumuje zakończoną w niedzielę podróż Benedykta XVI do Hiszpanii. A na zakończenie wysłuchamy wywiadu z księdzem Henrykiem Zielińskim, redaktorem naczelnym katolickiego tygodnika Idziemy. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Liturgia to niewyczerpane źródło wychowania do życia zgodnego z Ewangelią. Przypomina o tym Benedykt XVI w liście do uczestników rozpoczętej wczoraj wieczorem w Asyżu 62. sesji plenarnej konferencji Episkopatu Włoch. Podejmuje w nim temat edukacji, który włoscy biskupi uznali za priorytet na najbliższe dziesięciolecie. Nawiązuje też do faktu, że obecna sesja Episkopatu zajmuje się oceną włoskiego przekładu trzeciego posoborowego wydania mszału rzymskiego.
Benedykt XVI podkreśla znaczenie modlitwy liturgicznej dla wiary i życia Kościoła. Trzeba w niej mądrej równowagi między ciągłością i nowością, tradycją i aktualizacją. Reformujący liturgię nie mogą czuć się jej właścicielami. Są oni stróżami skarbu ustanowionego przez Chrystusa i nam powierzonego. Pisząc dalej o dzisiejszym kryzysie zaufania do życia, Ojciec Święty zwraca uwagę, że człowiek współczesny skupił się na rozwoju nauki i techniki, osiągając w tych dziedzinach znaczne postępy, często jednak ze szkodą dla chrześcijańskich podstaw, na których opiera się historia Europy. Moralność spycha się w sferę subiektywną i zapomina się o Bogu. Konieczna jest tu odnowa wierności w relacjach międzyosobowych. Papież popiera wysiłki włoskich biskupów, by skupić wokół zadań odpowiedzialności wychowawczej wszystkich, którym zależy na dobru przyszłych pokoleń. Takie przymierze musi wychodzić od rodziny i uznania jej wychowawczego prymatu.
Biblioteka Watykańska jest wciąż zbyt słabo znana. Nie znają jej zazwyczaj nawet sami naukowcy, którzy korzystając z niej skupiają się jedynie na tym, co dotyczy ich wąskiej specjalizacji, powiedział bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Raffaele Farina. Zaprezentował on dziennikarzom rozpoczynającą się jutro wystawę pod tytułem Poznać Bibliotekę Watykańską – historia otwarta na przyszłość. Kardynał Farina zauważył, że biblioteka to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Watykanie. Jest ona bowiem zamknięta dla szerszej publiczności. Dostęp do niej mają jedynie pracownicy naukowi, skądinąd bardzo liczni, co roku około 20 tysięcy.
Rozpoczynająca się jutro wystawa potrwa do końca stycznia i odbędzie się w skrzydle Karola Wielkiego po lewej stronie Placu Świętego Piotra. Zostaną na niej przedstawione najcenniejsze zabytki z watykańskiego księgozbioru. Niektóre rękopisy w formie faksymilów będzie można konsultować osobiście pod nadzorem personelu i w białych rękawiczkach, aby nabrać wyobrażenia o średniowiecznych księgach. Zwiedzający będą się mogli również przyjrzeć pracy bibliotekarzy. Na wystawie znajdować się bowiem będą dwa laboratoria. Watykańscy specjaliści na oczach zwiedzających będą wykonywać swą codzienną pracę, konserwować średniowieczne manuskrypty oraz skanować ich zawartość w ramach wielkiego projektu digitalizacji biblioteki.
Okazją do zorganizowania wystawy o Bibliotece Watykańskiej jest jej ponowne otwarcie po 3-letnim remoncie. Jak podano na dzisiejszej konferencji prasowej, z tych samych względów już niebawem bibliotekę odwiedzi Benedykt XVI.
Globalizacja i postęp techniczny sprzyjają nie tylko rozwojowi cywilizacyjnemu, ale także nasileniu się negatywnych zjawisk społecznych, politycznych i ekonomicznych, w tym przestępczości. Zapobiec temu można jedynie poprzez konsekwentną obronę praw człowieka i ich popieranie, tak na szczeblu krajowym, jak międzynarodowym. Mówił o tym przedstawiciel Watykanu na forum zgromadzenia Interpolu odbywającego się w stolicy Kataru Dausze.
Arcybiskup Carlo Maria Vigano, sekretarz generalny gubernatoratu państwa watykańskiego, wskazał na istniejące już narzędzia prawne, dzięki którym można zapewnić sprawiedliwość we wspólnocie międzynarodowej, poczynając od powszechnej deklaracji praw człowieka. Ważnym czynnikiem redukującym przestępczość jest też polityka zmniejszania nierówności między państwami i grupami społecznymi, albowiem często rozpad czyni człowieka łatwym łupem przemocy, czego przykładem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Arcybiskup Vigano przypomniał tu niedawny atak terrorystyczny na syrokatolicki kościół w Bagdadzie. Stolica Apostolska od zawsze wskazywała, że pragnienie pokoju, poszukiwanie sprawiedliwości, poszanowanie godności człowieka, współpraca humanitarna i opieka wyrażają słuszne aspiracje ludzkiego ducha, stwierdził watykański przedstawiciel na forum Interpolu. Są to ideały, które powinny stać u podstaw stosunków międzynarodowych. Arcybiskup Vigano dodał, że konkretnym tego znakiem mógłby być całościowy traktat rozbrojeniowy.
Religia, społeczeństwo, perspektywy chrześcijańskie i muzułmańskie. Taki tytuł nosi siódme już z kolei sympozjum przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Świata Islamu, które odbywa się w Teheranie. Spotkanie przygotowały Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego oraz Irańska Organizacja Kultury Islamskiej i Relacji. Na czele kościelnej delegacji stoi szef watykańskiej dykasterii kardynał Jean-Louis Thorin. W trzydniowym spotkaniu biorą też udział przedstawiciele miejscowych wspólnot katolickich. Rozmowy mają charakter zamknięty, jednak przewidziano również publiczną sesję na Uniwersytecie w Teheranie. Uczestnicy sympozjum odwiedzą KOM, Święte Miasto Irańskich Szyitów.
W Rzymie rozpoczął obrady plenarne Papieski Komitet do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Głównym tematem spotkania jest stan przygotowań do najbliższego takiego kongresu, który ma się odbyć w 2012 roku w stolicy Irlandii, Dublinie. Podsumowano także 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbył się w 2008 roku w Quebecu. W programie znalazło się również omówienie znaczenia kongresów krajowych. Uczestnicy spotkania zostaną w czwartek przyjęci przez papieża.
Wiara i laicyzm, papieska obrona życia, rodziny i godności człowieka, geniusz Gaudiego, a także postawa premiera Zapatero podczas wizyty Benedykta XVI – oto niektóre tematy, jakie pojawiają się w medialnych komentarzach. Zdaniem hiszpańskich publicystów była to wizyta historyczna, która bez wątpienia na długo zostanie w pamięci Hiszpanów, bez względu na ich orientację ideologiczną.
Papieska wizyta do Santiago de Compostela i Barcelony była bez wątpienia wydarzeniem historycznym, które wymaga spokojnej i dogłębnej analizy. Zwraca uwagę, jak zmieniła się opinia publiczna i język mediów, słuchając, rozumiejąc i wyjaśniając słowa i gesty papieża. Widoczny jest tutaj wyraźny wpływ laicyzmu forsowanego przez rząd premiera Zapatero. Nadwrażliwość, z jaką media przypisują wypowiedziom papieża takie czasowniki jak potępił, sprzeciwił się czy odrzucił, są tego przykładem. Z drugiej jednak strony wizyta ukazała, że rząd jest daleko od społeczeństwa, a hiszpańskie chrześcijaństwo jest żywe i młode. Analistów zaskakuje widoczny kontrast pomiędzy szlachetnością postawy rodziny królewskiej podczas wizyty Benedykta XVI, a brakiem taktu, odpowiednich form, a nawet dobrego wychowania rządu premiera Zapatero. On sam wydaje się, że uciekł przed papieżem, chociaż data wizyty znana była od dawna. Kontrastuje to także z postawą rządu Katalonii, którego członkowie, w tym republikanie i zieloni, stanęli na wysokości zadania, przyjmując nie tylko zwierzchnika kościoła, ale także głowę państwa watykańskiego. Papieska wizyta ukazała także swego rodzaju sklerozę kulturalną, jaka panuje w Hiszpanii. Benedykt XVI uważa ten kraj za szczególne miejsce, gdzie może zrodzić się prawdziwy dialog między wiarą i laicyzmem, między wiarą a sekularyzmem, który przekłada się na decyzje polityczne. Porównując obecną laicką Hiszpanię z latami 30., papież ukazał drogi wiary i konsekwencje jej negacji w życiu publicznym. Analiści apelują o podjęcie papieskiego wyzwania, zamiast uciekać się do uproszczonych i ideologicznie skrzywionych odpowiedzi medialnych. Laicyzm, który przybiera postawę akademicką, intelektualną i dziennikarską, nie jest jednak zdolny do dialogu z Kościołem, który za nim potępi aborcję, eutanazję, czy też pewne ustawy godzące w godność człowieka, najpierw mówi o Bogu. A o tym hiszpański laicyzm nie chce nawet słyszeć. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy księdza Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego tygodnika Idziemy. Uczestniczył ksiądz w Międzynarodowym Kongresie na temat prasy katolickiej i wyzwań świata cyfrowego, który w październiku odbył się w Watykanie. Jak te wyzwania świata cyfrowego dotyczą rynku prasy katolickiej w Polsce?
Mamy świadomość, że tak jak w całym świecie, prasa drukowana będzie powoli odchodzić do przeszłości. I w tym zderzeniu się z nowoczesnością musimy jakoś się odnaleźć. Problem, jak się odnajdziemy? Ze względu na to, że na razie strony internetowe, generalnie przestrzeń wirtualna, bywa czasami jedynie przestrzenią, w której ta prasa katolicka się reklamuje, czy też udostępnia część swoich tekstów. Praktycznie sprzedaż prasy katolickiej w internecie wynosi nie więcej jak 1-2% całego rozprowadzanego nakładu. Problem mentalny chyba tkwi w tym, że ludzie, chyba nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie, przyzwyczaili się do tego, że tak zwana zawartość internetu jest czymś, co jest dostępne bezpłatnie. Natomiast często ta zawartość była po prostu podkradana albo udostępniana nieodpłatnie przez gazety. Dalej tak się nie da. Nawet duże koncerny medialne sobie na to już nie mogą pozwalać i wprowadzają odpłatny dostęp do prasy. Więc jest pytanie w tej chwili, w jaki sposób ten elektroniczny kolportaż prasy ma się refinansować.
Czyli nadal warto drukować, żeby na tym zarobić.
Warto drukować, nawet nie chodzi o to, żeby zarobić, ale to daje możliwość zwrotu funkcjonowania, dlatego że dla mnie wizja prasy katolickiej, podobnie jak każdej innej prasy, jest taka, że to nie powinno być coś, co jest dotowane. To powinno się samofinansować. Jeżeli się nie samofinansuje, to znaczy, że albo jest źle skalkulowane, albo jest niepotrzebne na rynku. Natomiast w społeczeństwie, które jest podzielone, bo w tej chwili nie wszyscy mają 25 lat, nie wszyscy noszą ze sobą notebooki i przenośne łącza do internetu. Jest jeszcze cała grupa społeczna, która prawdopodobnie do końca swojego życia do tego nie sięgnie. I tymi ludźmi też się trzeba zająć. Ich świadomością, ich zbawieniem, ich ewangelizacją. Dlatego uważam, że jeszcze na parę dziesiąt lat, na przykład Polsce, ale chyba nie tylko Polsce, potrzebny jest dostęp do prasy drukowanej, katolickiej. I chodzi byłoby o to, żeby ta prasa była jak najbardziej dostępna. Mnie się cały czas marzy w Polsce bezpłatny dziennik katolicki, który byłby do wzięcia po prostu nie tylko w parafiach codziennie, ale nawet w sklepach spożywczych razem z chlebem.
Czy prasa katolicka ta drukowana będzie się więc rozwijać równolegle do wydań internetowych?
Myślę, że to są oczywiście dwie rzeczy równoległe. Natomiast ja mam świadomość, że ta prasa drukowana jest inicjatywą na kilkadziesiąt lat. Później względy ekonomiczne i względy także ekologiczne, bo to jest masa papieru, masa spalin w powietrzu i tak dalej. Te różne względy spowodują, także chodzi o szybkość przekazywania informacji, że prasa drukowana zacznie być powoli wypierana. Przyjdzie inne pokolenie. My jeszcze lubimy czytać, słysząc szelest papieru w palcach. Przychodzi pokolenie, które woli czytać już na monitorze. Nowe technologie, prawdopodobnie już w tej chwili są przecież opracowane monitory, które dają się zwinąć, podobnie jak się zwija tygodnik do kieszeni. Jest problem tylko zasilania i jest oczywiście problem, w jaki sposób ta prasa elektroniczna miałaby się finansować. My w tej chwili, jako tygodnik idziemy, jesteśmy w sprzedaży wersji elektronicznej, ale cały czas podkreślam, nawet ludzie młodzi wolą wziąć do ręki papier. To jest jeszcze kwestia pewnych przyzwyczajeń chyba, ale również pewnej wygody, bo trudno wziąć ze sobą laptop czy jakiś komputer, tym bardziej stacjonarny, idąc do parku na spacer, czy jadąc tramwajem. Kiedy nastąpi rozwój technologiczny, wtedy prawdopodobnie nastąpi także przeniesienie akcentów między prasą drukowaną a tą elektroniczną.
Niedawno wspomniany tutaj tygodnik Idziemy, wydawany przez księdza, obchodził piąte urodziny. Jakie wyzwania na następne 5 lat postawiła sobie redakcja?
Przyznaję, że bardzo chciałbym, żeby, nie likwidując tygodnika, który miałby być wydaniem sobotnio-niedzielnym, bardzo chciałbym i pracujemy cały czas nad tym my, także rozmawiamy z różnymi przedstawicielami Episkopatu Polski, żeby tygodnik Idziemy miał w pewnym momencie także wydanie codzienne. Żebyś to był taki powszednik, który wychodziłby na dni powszednie, jest powszednik, na niedzielę i na weekend jest tygodnik Idziemy. Natomiast rzeczywiście kolejne wyzwanie to jest takie, że w tę całą przestrzeń wirtualną, a więc zarówno w budowę portalu internetowego, jak i w rozbudowę pewnej społeczności, która się wokół tej wirtualnej rzeczywistości koncentruje, musimy wchodzić. Po prostu internet jest w tej chwili areopagiem XXI wieku i można się na niego obrazić, można tam nie wchodzić, ale w tym momencie przestajemy istnieć dla pewnej społeczności, która tam funkcjonuje.
Spotykając różnych uczestników Watykańskiego Kongresu na temat prasy katolickiej, na pewno często rodzą się różne porównania, jak ten rynek polski wypada w tym porównaniu z Europą, z krajami Afryki, Azji, Ameryki Północnej.
Rynek polski ma ten problem, że po pierwsze, media w Polsce tak naprawdę, media katolickie są słabe. I to muszę powiedzieć nawet w konfrontacji z tym, co mówią przedstawiciele krajów afrykańskich. I przyznaję, że jest mi wtedy troszeczkę wstyd, bo czy też o wiele mniejsza, nie wiem, Słowacja czy Czechy, mają, zdaje się, że lepiej postawione, choćby no, mają swoją telewizję katolicką w wersji naziemnej, podczas gdy u nas no, jedyna telewizja, telewizja Trwam, jest praktycznie dostępna tylko w sieci kablowej albo przez satelitę. Więc mamy dosyć dużo tutaj zaniedbań. Chyba jest to kwestia również pewnego odzwyczajenia od korzystania z mediów katolickich. Myślę, że jest to też kwestia pewnego, określiłbym, dzisiaj jest takie modne słowo, narracja medialna. Wokół mediów katolickich, niestety także i programów katolickich w Telewizji Polskiej czy w Polskim Radio, wytworzono złą narrację medialną. Przyklejono im pewną łatkę. Programy katolickie na przykład w Telewizji Polskiej od niedawna wiele z tych programów zostało przesunięte na godzinę 10:30 przed południem, argumentując, że mają słabe słupki oglądalności. Pytam, jaki będzie słupek oglądalności programu, który jest o 10:30, choćby był najlepszy. Więc to jest takie pewne błędne koło. To, co się dzieje w tej chwili w mediach w Polsce, na to patrzę z wielkim niepokojem rzeczywiście. Natomiast to, co myślę, że jest kapitalnym osiągnięciem na przykład tygodników katolickich w Polsce, to, że one są tak naprawdę bardzo wierne Kościołowi. I ostatnia inicjatywa, którą podejmujemy mniej więcej tak raz na pół roku, raz na rok, kiedy potrafimy porzucić pewne różnice, które nas dzielą, Gość Niedzielny, Niedziela, Tygodnik Idziemy, Tygodnik Powszechny ostatnio od tego odpadł troszeczkę, ale Przewodnik Katolicki czy Biuletyn Kaju, i wydajemy co jakiś czas wspólną wkładkę, dodatek na ważne tematy kościelno-społeczne. Robiliśmy taką wkładkę na temat in vitro i na protechnologii, bo to jest naprawdę bardzo ważne. W tej chwili robimy taką wkładkę, będzie ona opublikowana w połowie listopada przez te wszystkie tygodniki, na temat obecności Kościoła i chrześcijan w życiu publicznym, bo znowu usiłuje się nas wyprzeć stamtąd, podobnie jak w czasach Jana Pawła II, kiedy protestował przeciwko temu w czasie spotkania w Skoczowie w 1995 roku. Więc to jest niewątpliwie wielkie osiągnięcie, że mimo, że każdy z nas kieruje się do troszeczkę innej grupy, geograficznie i socjologicznie, to jednak w tych sprawach, które są ważne dla chrześcijaństwa i dla Kościoła, potrafimy mówić jednym głosem i chyba tak trzeba.
A wracając jeszcze do projektu Dziennika Ogólnopolskiego Katolickiego, w projekcie, o którym ksiądz myśli, byłby on darmowy.
Oczywiście tak. Dziennik katolicki, żeby wyszedł, musi być dziennikiem darmowym. Nie widzę innej możliwości. Ze względu na to, że po pierwsze, kolportaż, jeżeli miałby się dokonywać w kioskach, na to potrzeba bardzo dużych pieniędzy na reklamę, na zaistnienie na rynku. Druga sprawa to taka, że często, zwłaszcza w wioskach, obojętnie czy to chodzi o wioski podkarpackie, czy mazurskie, czy pomorskie, w wielu miejscowościach nie ma nawet kiosków ruchu. A my nie możemy tych ludzi wykluczać z życia społecznego, a zwłaszcza z życia kościelnego. Dlatego chodzi o to, żeby ten dziennik był dostępny dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, w jakiej wiosce i jak mają gruby portfel albo jak mają pusty portfel. I w związku z tym marzy mi się właśnie taki projekt dziennika, który byłby dokładnie, nawet tam, gdzie nie ma kiosków ruchu, ale jest sklep spożywczy, żeby on był razem z chlebem rozprowadzany całkowicie darmowo, żeby nie było tak, że ktoś z powodu swojego ubóstwa po to nie sięgnie.
A skąd na to wszystko wziąć pieniądze?
Przy nakładzie, jaki jest możliwy w Polsce przy tego typu kolportażu, i oczywiście pomysł ten muszą poprzeć wszyscy biskupi z Konferencji Episkopatu Polski, jest wielu już zwolenników takiego pomysłu, między innymi obecny prymas polski arcybiskup Józef Kowalczyk, obecny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Michalik, obecny metropolita gdański i szef Rady do spraw środków społecznego przekazu arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Czekam, aż zrobią odpowiedni lobbying na poziomie Konferencji Episkopatu i w momencie, kiedy będzie taka zgoda, taka decyzja ze strony Episkopatu, nie chcę tutaj niczego robić za księży biskupów, to jesteśmy w stanie bardzo szybko z czymś takim wystartować, ze względu na to, że nakład, który jest możliwy wtedy do osiągnięcia, pozwala, oczywiście przy bardzo niskich kosztach funkcjonowania, a to mamy już opracowane perfekcyjnie, pozwala na całkowite finansowanie się z reklam, z godziwych reklam, podkreślam.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.